Dzień dobry, witamy w...
Czołem, słuchajcie.
Szczególnym odcinku dzisiaj, tak?
Dzisiaj wyjątkowy odcinek, słuchajcie, bo to jest 45.
A zarazem?
Ostatni odcinek wahania, słuchajcie.
Proszę Państwa, to jest to, co dzisiaj chcemy Wam przekazać, czyli kończymy.
Nie chcieliśmy robić tego jakiegoś dłuższego wstępu, bo to jest trochę jak takie sianie niepokoju, ale właściwie stwierdziliśmy, że chyba do puszki to jest bez sensu, bo też często czytaliśmy te komentarze, że mówicie, że znowu z puszki, a my nie mamy czasu się spotykać po prostu, nie mamy czasu się zgrać chyba tak, żeby się to działo na live'ie. Więc
wybieramy po prostu nagłą śmierć, a nie taką przeciąganą.
Wyobraźcie
sobie, że wasze marzenia trafił tir. To jest tą emocję, chcemy wam przekazać.
Jest smutek, ale da się. Poza tym zawsze można sobie zapętlić prawie 50 odcinków. No nie dociągnęliśmy do tego, ale stwierdziliśmy też, że wiosna, nowe życie, nowy początek.
Ciekawostka też jest taka, że jeżeli każdy odcinek przesłuchasz od tyłu, to będzie zupełnie inny odcinek, więc tak naprawdę jest ich 90.
Ciągle nie będzie sensu.
Tak. Albo może akurat w końcu będzie. Może się okaże, że to wszystko ma sens.
Trochę jak w piosenkach w ogóle słyszałem. Pamiętasz, że te piosenki takie, że jak puszczałeś od tyłu, to wzywanie szatana czy coś takiego?
W sensie, ja tylko wiem, że za każdym razem, jak się puszczało piosenkę od tyłu, to wzywałeś szatana. Ale nie
wiem, jaka to była piosenka.
Tak, no, dokładnie.
Ale coś z Led Zeppelin było chyba na pewno coś takiego.
Że?
No, że jak puszczałeś od tyłu, a tam, hej, tam Stairway to Heaven czy coś, że... No w ogóle to jest... Ciekaw jestem, czy faktycznie w ilu piosenkach możesz coś takiego znaleźć, to po pierwsze. Po drugie, czy w jakiejś dziecięcej piosence na przykład, jak masz tam, wiesz, nie wiem, jakieś te fasolki śpiewają i nagle od tyłu. Ale no, podobno były takie rzeczy, więc nie wiem, może można coś znaleźć.
Może my też wyzywaliśmy szatana przez 45 odcinków.
I się udało.
Tak jest. Teraz szybko, grafika. Alara, dalej nie mamy grafik.
Nie mamy linków i tak dalej. No, także to tyle. Ale chyba nie będziemy się nad tym za bardzo rozkliwiać. Czy chcesz coś powiedzieć miłego?
Kurczę, no może jakimś słowem podsumowania?
No.
Nie wiem, co dla ciebie było najbardziej wartościowe w tym wszystkim?
Chciałbym powiedzieć, że nauczyłem się słuchać i nauczyłem się, ale nie, bo ci bardzo często przerywałem, że chyba się nauczyłem takiego niemontażu. To jest dla mnie fajne. To jest taka, oprócz tego, że się poznaliśmy.
No jasne.
Bo to też chciałeś
usłyszeć. Chciałem powiedzieć, że najważniejsze były przyjaźnie, które zdobyliśmy po drodze, ale rzeczywiście też brak umiejętności montowania.
Mieliśmy tylko dwóch gości, czy trzech. Dwóch.
No ale to co, nie można mieć przyjaźni z dwoma gośćmi?
No z dwoma gośćmi, Jezus.
No albo nie nauczyłem się
odmieniać. To nie ma totalnie sensu. Tak. No nie wiem, bo od razu się takie cisną rzewne rzeczy. Chciałem ci bardzo podziękować za te 45 odcinków, to była piękna przygoda. No gdyby była taka piękna, to faktycznie byśmy kontynuowali ten...
Też trzeba to przyznać,
no. Nie? Jest jakieś takie momenty napięcia.
Tu tak naprawdę było bardzo dużo zgrzytów zakulisowych.
Było bardzo dużo.
Na pewno to, co nas dzieliło, to jak przychodzili ludzie i dawali mi na przykład prezent dla ciebie.
O nie?
Po występie.
Albo do podpisywania twoją książkę mi.
Albo tak, albo komplementy dla ciebie.
Były takie rzeczy?
Regularnie, niestety.
I nigdy mi nie mówiłeś.
O, absolutnie. Nie chciałem ostatnio karmić tego potwora.
No właśnie, no. Ostatnio dobrze napisał na Instagramie pewien pan i powiedział, że pewnie Piotrze nie przekazał. Mówię, no pewnie, że nie przekazał. Kurde, no. Same dobre rzeczy. Także...
No ja chcę, żebyś wiedział, że za każdym razem, jak ludzie podchodzili, żeby ciebie pozdrowić, to mówiłem, że tego nie zrobię, bo to jest potwór, wy nie znacie jego ego. On przed kamerą jest bardzo sympatyczny, ale później mnie bije. Jest poskarżany o mobbing. Tak,
no. Pamiętacie to Libo parę odcinków wcześniej? No. To nie był żaden zalew. Zalew wziął to na siebie za pieniądze.
Zalew też jest pobity.
Tak. No. Właśnie, to nie było za pieniądze chyba. Ja bym chciał już za to zapłacić. Widziałem, przepraszam. Bo... Tak, laliśmy się. Znaczy ja właściwie biłem. Ja jestem mały i niepozorny, ale jak machnę brzuchem...
Brzuchem. Dostaliśmy po ciosie brzuchem.
To... I zobaczcie, jak to boli w oko.
Mhm. No. Ja kiedyś za dzieciaka chciałem być zawodnikiem sumo. To było moje marzenie.
Wiem, że jest taki sport.
Tak, no.
Że jest taki cios brzuchem.
Tak. I chciałem być zawodnikiem sumo, więc po prostu przez jeden dzień, cały dzień jadłem cukierki, bo mówiłem mojej mamie, że moja kariera to jest bycie sumo, aż w końcu ona po kilku godzinach mi powiedziała, że mi zęby wypadną, a nie przytyję. I wtedy moja kariera legła w gruzach. A swoją drogą bardzo ciekawy w ogóle jest kultura sumo.
Opowiadaj.
Kiedyś oglądałem taki serial właśnie japoński.
Chciałem, że powiesz, że byłem w Japonii, spędziłem tam rok na przygotowaniach.
Strasznie chciałem pójść na zapasy nasze, na turniej sumo.
Tylko
tam
w Japonii.
Byłem w Japonii, tylko że te turnieje są bardzo... To nie jest tak, że jest co tydzień, to nie jest piłka nożna. To jest chyba tam motyw, że jest 3 miesiące właśnie jak kwitną wiśnie i później w danym kantonie i... To jest, nie, tam jest naprawdę taki element mistyczny w tym wszystkim.
Wow,
nie?
To pięknie.
Tak. Wiem, że na przykład coś, co mnie bardzo zaciekawiło, to że oni tą masę, to nie jest tak łatwo nabyć tą masę, nie? Bo to są jednak wysportowani...
To są lata ćwiczeń.
A wiesz, jak oni jedzą? W sensie, wiesz, jak to wygląda, ten proces wchłaniania? W sensie, po pierwsze jedzą bardzo szybko, jakby, że jak najszybciej zjeść całą miskę takiego makaronu najczęściej, albo takiego po prostu tłustych tych i od razu spać.
Zdrowe.
No?
I od razu spać,
żeby jak najwięcej się tego tłuszczu na ciele zostało, no. No i...
Oni tam 10 tysięcy kroków, 10 kroków.
Tak, no.
Ale to, no zawsze to jest ten, zawsze mówi, nie jedz szybko, spokojnie. Nie chcieli, żeby był zawodnikiem sumo.
No tak.
A ja i tak robię, co mogę.
No, daj mi przeciwnika, wypchnę go.
Kurczę, a chciałbyś wziąć taki udział? Bo nawet widziałem
super
takich chudych.
No wiem, że w Indiach też, nie do końca sumo, ale też takie zapasy w gaciach są dosyć popularne.
Jak podsumował wielką tradycję japońską. I... Zapasy w gaciach.
No ale umówmy się, gdzie się pomyliłem.
To nawet nie są gacie, to są takie sznury, takie liny sumownicze.
Tak, no ale to nawet w sensie te hinduskie, no to były takie po prostu dwie liny zawiązane i się mogłeś za to ciągnąć i sobie właśnie, wiesz, jak z przodu pociągniesz, to z tyłu boli, nie?
Jakby, no, ale jeszcze gdyby to było z prałogiem guby,
jego wystrzeliwuje za ring. Tak. No w Indiach właśnie zrobiłem takie, już nie pamiętam dokładną nazwę, bo to na pewno jest kilka wariacji, ale że właśnie to było w Varanasi, czyli w takim bardzo tradycyjnym mieście hinduskim. I robiliśmy to w błocie, w takim właśnie okrągłym ringu. Bardzo źle mi poszło. Myśmy po prostu mnie wywracali, przewracali, wywalali z ringu.
W tych gaciach też brany?
Tak.
To wygodne jest?
Względnie. W sensie, no nie poszedłbym na dyskotekę w tym, ale...
Hej, siemanko, jestem Piotrek. O kurczę,
dlaczego mnie nie
wpuszczacie?
Tak. Dlaczego?
No właśnie, zacznijmy od tego. Tak.
Ja już zapłaciłem za wstęp, dobrze? Proszę mnie wpuścić.
Nie jestem w dresach, mam normalne buty.
Czy ty w ogóle wiesz, kim ja jestem?
No. Ja bym się chciał zobaczyć w tych gaciach pod dyskoteką. Kolego, ale może jeszcze porozmawiajmy.
Tak. Niesamowite, że on mnie wywalił. Myślałem, że w tych gaciach jestem nieśmiertelny. Tak. No.
O kurczę, to piękne.
Tak, więc no niestety. Ani sumo, ani walki zapaśnicze w Indiach mi nie wyszły. I po prostu jestem tu, gdzie
do
jestem.
Polski, tak.
Tak. Mam przedmiot dla ciebie.
Tam, ale ja chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz, zanim bo widzę go kątem oka, jestem bardzo ciekawy, to ostatni przedmiot, jaki będziesz mi opowiadał, ale jestem ciekawy mimo wszystko i teraz chciałbym powiedzieć, zapytać się w ogóle, co się stało, że jesteś chory.
Rzeczywiście widać to.
No masz taki trochę katar.
Tak, no próbowałem to ukryć historiami o Indiach i jakimiś zmyślonymi anegdotami o sumo, ale ty zawsze czujny.
Ja jestem czujny.
Wiesz co, na nartach teraz byłem z 10 dni. I
powiedz z kim, a to jest 10 dni.
Nie znasz Janusza 10 dni? Zajebisty ziomek. I szczerze zachorowałem, myślę, że tuż po powrocie. W sensie, że już się trochę źle czułem w samolocie i teraz mam po prostu delikatny kaszel i katar, ale nie boli mnie głowa.
Czy byłeś na nartach, a zachorowałeś w samolocie?
Tak, ja bym tak mi się wydaje. Ale nie znam precyzyjnego momentu.
Bo nie miałeś szalika w samolocie, czy co się stało? Czy na nartach też nie miałeś szalika?
Na nartach nie miałem szalika. Było na dole było z 20 stopni.
A
byliśmy
góry?
W Val di Sole.
Minus 20. Może to cię zabiło. Możliwe, że to cię rozwaliło.
Tak, w gondolce mnie zawiało.
Stary, bo tam zimno. Z 20 szło do minus 20. Albo do minus 3.
Ale mierzyliśmy sobie prędkość. Ty jeździsz na nartach albo nie. Na snowboardzie?
Kiedyś spróbowałem i...
Nie, nie poszło.
Znaczy, to jest coś... Jechałem na przecinek raz i powiem ci, fajna przygoda. 7 sekund w porze, no. A potem już musisz gdzieś się zatrzymać, więc się po prostu przerzuciłem. Mówię, to jest mój sposób hamowania. I już.
No my głównie z puzyrem zasuwałem. To wiesz, jakie prędkości robiliśmy?
No.
Ile myślisz, że... Ile? No zgaduj.
120.
Kurde, bardzo blisko i zawyżyłeś 110, co teraz powoduje, że moja odpowiedź nie jest aż tak imponująca, bo byłem przekonany, że powiesz 30.
Nie, 30 to ja biegnę.
Na nartach.
Nie, ale czekaj.
No 110 z czarnej zasuwaliśmy, udało nam się taki wynik osiągnąć.
Z czarnej?
No, taki najbardziej stromej, nie? W sensie, że po prostu...
Czarna ścieżka, czarny szlak.
Czarna trasa.
Tak, czarna trasa. Ja myślałem wtedy po Osio, bo byliśmy z Limem, występowaliśmy z kowertem Limo, no. I tam mieliśmy taką opcję, że możemy wystąpić dla jakiejś firmy tam właśnie i potem być sobie trochę na tych nartach.
No, tak. Super. Tak samo jak ja zrobiłem. No,
no właśnie. I teraz też tak mieliście?
Nie, na firmie, tylko w ramach wyjazdu takiego quasi studenckiego.
Aha, no właśnie. No i tu tak byliśmy wtedy i ja po jednym dniu na Oślej Łączce myślę, hej, nawet nie wiem, czy po jednym dniu, tylko myślę sobie, chyba już jest okej, nie? Już wiem, że jak zrobię nogi tak, to zatrzymuję, a jak zrobię tak, to chyba skręcam, więc dajcie mi jakiś szlak.
Dajcie mi czarną, tak?
Wiesz co, nie wiem, czy to była czarna, ale to była jakaś taka szybsza, że ja zacząłem, że ja zjeżdżałem, co chwilę się przewracałem, ludzie się wkurzali, że im blokuję, więc ja się wkurzyłem, wypiąłem to i szedłem bokiem w dół. Płacząc, że byłem załamany w ogóle, no bo jednak trochę siły nad, wiesz...
Ja to pamiętam, jak swoją Magdę zabrałem na narty i już trzeci, czwarty dzień jesteśmy na Hopoku w Słowacji i... No, mówię Magdzie, chodź już z niebieskiej na czerwoną, damy radę, ja z tobą zjadę. I tam zjeżdżamy troszkę, później pojawia się trochę, jest tam bardziej stroma część. No i stoję z Magdą tutaj powolutku, wiesz, tu na pizzę, tu trochę zjedź sobie, wiesz, zsuń się. Na pizzę to jest ten, że masz narty jak kawałek pizzy.
No.
Tak, no, to, żeby nie było, to nawet nie jest moje określenie, to jest takie powszechne narciarskie, nie? Moje, tu wbijamy pineskę, bo to film, który bardzo chcę, żeby powstał. Jak uczysz dzieci jeździć, to pomyślałem o animacji, gdzie są dwie narty, nartoś i nartłomiej. I one muszą znaleźć gogusia, czyli gogle, które spadły i po prostu tworzymy taki pięciominutowy instruktaż, jak się jeździ na nartach.
Ale tak.
Więc ten pomysł już jest i jest opatentowany i nikt nie może go zrobić, chyba że mi zapłaci.
Albo wpiszę teraz w AI, że taki film, nartosz i nartłomiej i szukają gogusia i jakby w ciągu 3 minut powstaje ten film.
Gdyby tylko powstał te parę lat temu, jak byłem z Magdą, to by to lepiej wyszło jej, bo ona nie mogła się zsunąć z tej góry. Ja 20 minut z nią czekałem i miałem takie, nie no Magda, wiesz, już było trochę miłości, a teraz jest pora na tough love. W sensie, albo zjeżdżasz, albo wchodzisz
albo
na górę.
Albo ci tu zostawiam.
Dokładnie. Musisz, już za długo tu siedzimy. Albo góra, albo dół.
Ja bym chciał kiedyś tak, żebyś wziął Magdę i dzieci w góry, na narty i powiedział do jakiejś takiej na czarnej powiedział... Odchodzę. Idź. Znaczy odjeżdżam. I zjechał i zostawił rodzinę w bardzo nietypowy sposób.
Dziewczyn na dole bierze samochód. Tak.
No. O ja.
Więc...
Albo zabierasz pół nart. Czyli każdego zostawisz z jedną nartą. I to jest twoje odejście.
Magdzie mówię, że albo zjeżdża, albo idzie w górę, licząc na to, że ona się przełamie i powie, że zjeżdża. Ona jednak podejmuje wersję nuklearną i mówi, że idzie w górę. Więc ja mam takie, dobra, to żebyś przynajmniej nie szła z nartami, to odepnij narty, ja ci zwiozę narty na dół, ty idź na górę, widzimy się na dole, nie? No i zjeżdżam na dół, jestem na dole przy, nie wiem, tam krzesełku i nie wiem jak, ale dostaję informację, że nie można zjechać na krzesełku w dół bez nart. Co oznacza, że Magda teraz 3/4 góry poszła w górę w butach narciarskich i teraz będzie schodziła na dół.
A jest jakaś tam ścieżka do zejścia?
Raczej nie było.
No właśnie.
Raczej nie było. I ja doskonale wiem, co to znaczy chodzić w butach narciarskich i jeszcze jak jesteś wkurzony.
Nie można...
Do dzisiaj nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Do dzisiaj wydaje mi się, ale to jest tylko spekulacja, że nie chcieli jej puszczać w butach narciarskich, bo musieli zatrzymywać krzesełko na dole i po prostu wyciąg by musiał się zatrzymać na kilka sekund. Może też było tak, że Magda się nie dogadała u góry, nie? Wiesz, że po prostu powiedzieli jej nie, a ona źle zadała pytanie i nie wiedzieli na co. Ona była już tyle wkurzona, że tak to...
Będzie problem jak zjadę bez nart? Nie. O, no dlaczego?
Nie da się dogadać z tymi.
I to był Polak.
Tak czy inaczej, finalnie się kończy na tym, że ona musiała iść pół góry i zejść całą górę. Ja wtedy podjąłem najbardziej odpowiedzialną decyzję, jaką tylko można, czyli, że po prostu muszę się ulotnić, bo na pewno to nie będzie moment na to, żeby jakkolwiek się poradzić.
To, że jeszcze jesteście razem, to...
No ale to jest właśnie przez takie decyzje.
Super, jakby to jesteś naprawdę sprytny.
No nie, no są momenty, gdzie nie możesz konfrontować pewnych, niektóre rzeczy muszą ochłonąć. I nie widziałem się z Magdą od 5 lat już.
Ona gdzieś ciągle jest. Podobno jakiś pomnik powstał w połowie tej góry, a to nie jest pomnik, to jest za bardzo jedna Magda.
Rasa Magdaleny to się teraz nazywa, no. Tak. Tak, no więc ja zasuwam na nartach, Magda nie. I Val di Sole są bardzo fajne trasy, bardzo słonecznie. Dawno, to też ci powiem, dawno nie zbombiłem tak, jak zbombiłem na występie tam. Było to bardzo ciekawe, w sensie, bo jak ja ci mówię o bombach, to zawsze ci mówię o takich bombach względnych, takich, wiesz, no źle mi poszło, ale było okej.
Okay. Grałeś teraz dla studentów?
Tak.
I oni nic? Myśleli, że będę ja i będziemy gadać? Nie, studenci też raczej chyba nie słuchają.
Wiesz co, to nie byli do końca studenci.
To co to był za wyjazd?
No, powiem ci, jakie były grupy, jaka była muzyka. Jak ci powiem, jaka jest muzyka, to zrozumiesz, jacy byli Polacy. No. Czyli był Skolim, Kombi i Modelki.
A Modelki to jest co?
Modelki to jest... nie lubimy melanży, chyba że z tobą. Chyba że z tobą. No to są... mówię to z miłością, nie mówię tego ten, ale to są 3 20-letnie siksy. Chyba się nie... Siksa to nie jest obraźliwy termin, nie?
Nie mam pojęcia. Chodzi, jestem dobra, stary na te terminy.
3 20-letnie dziewczyny.
Jak mi się chce siksu, to ja raczej wiem, czy to jest obraźliwe.
Masz cały przedział Polski. No masz Kombi, wiadomo czym jest Kombi. Masz Skolima, który się dowiedziałem, że gra 500 koncertów dziennie. I masz Modelki, które po prostu są no, 3 dziewczynami, które śpiewają.
Ale oni tam byli, czy to była muzyka?
Robiły koncerty, tak. Wszyscy ci artyści mieli swój koncert.
Na tym wyjeździe?
Na tym wyjeździe, gdzie było 1600 osób.
Co?
Było 1600 osób, no.
I ty?
Ja, my mieliśmy występ jednego... my byliśmy jakby na 2 turnusach, no.
Czułeś w ogóle na rozpiskę, czy co?
Nie.
Pierwszego ty za darmo, proszę bardzo.
Wiesz co, ale nie było, nie, żeby nie było, też to mi absolutnie nie usprawiedliwia, bo chłopaki, bo ja byłem jeszcze z Kalbarczykiem, Dąberkiem i Andrzejem Sosnowskim i Filipem Puzyrem, to im bardzo dobrze poszło, bo oni są wieśniakami. Im bardzo dobrze poszło, ja
no to,
po prostu...
No Puzyr to jest kombi, no nie? Kalbarczyk to są Modelki, to wiadomo, tak, to jest ten sam target.
Tak, a Dąberek to jest Skolim, więc
stary, o czym
wszystko
gadamy?
Się łączy.
A no. Andy po prostu trafia do wszystkich.
Tak, jest
szeroko. Za szeroko, dokładnie.
No u nas, u mnie, w sensie ja sobie zdałem z tego sprawę w trakcie występowania, że granie klubowe... Bo to było klasyczne klubowe granie, takie, że masz...
1600 osób.
Nie, było 1600 osób na wyjeździe, na sali było 200-300, bo tak tyle mieściła sala.
30 się mówi.
Między 200 a 300. 200-300. Nie, sorry, 320.
Ja co ty grałeś? No ale dobra, ale grałeś który materiał? Czy The Best
no
Of?
Właśnie, no właśnie to jest to, ja grałem taki trochę The Best Of z tego nowego, a ten nowy jakby powstał w wulkanach teatru i na deskach performatywnych sztuk, nie?
Piękne to było. I... w wulkanach teatru i na deskach performatywnych sztuk. To będzie twoja autobiografia.
Tak. To są wszystko słowa. Tak. Nie wiem, czemu się czepiasz.
Mógłbyś kostką rzucać tak. I je dokładnie wyciągać ze słownika, tak.
Dobra, wulkan performatywny teatr.
No dobra, no i co? I to twoje The Best Of z tego programu to nie jest jednak The Best.
No jest...
To widzę ludzi od Kombi.
Znaczy... ja to widzę jako ewolucję pewną. W sensie, nie no, okej, po pierwsze zbombiłem 0-1, jakby tu nie ma co się z tym kłócić.
Ale może w takim razie ty jesteś dobry na festiwale teatralne teraz.
Myślę, że ten program, który gram, na pewno byłby lepszy.
Kantor? Klata?
A, myślałem, że teraz wymieniasz miejsca, gdzie mam występować. Kantor? Siłownia? Stary, twój materiał się nadaje co najwyżej.
Nie. To mam wrażenie, że tam grałeś teraz. No dobra, no to kurczę, to z jednej strony ciekawe w ogóle, no.
Ja to uznałem jako ciekawe, żeby nie było, chłopakom bardzo dobrze poszło i wiesz, też kilka rzeczy się na siebie nasunęło, nie? W sensie tego
byłeś
dnia...
pijany.
Nie byłem pijany, ale nie byłem trzeźwy. No mogę też tak. W sensie był to wyjazd narciarski.
No ja to każę, tak. Że ty właściwie tam nie byłeś. Ciągle zjeżdżałeś. Chłopakom świetnie poszło, bo byli. Ty zbobiłeś, bo cię nie było.
Bo byłem na złej sali.
Tak, byłeś na stoku tak. I pijany.
Dlaczego nikogo nie ma w moim pokoju? Kiedy ja staram się wytrzeźwieć.
Nie ma helikopter, tak, dokładnie. No może dlatego zbobiłeś.
Tak, no ale niemniej był wieczór jako całość był bardzo udany i myślę, że wyjazd był w ogóle super. 10 na 10 i myślę, że wbrew pozorom, ja też może to bardzo źle zabrzmi, co teraz powiem, ale wiesz, no tutaj też mówimy o 15-minutowym występie, więc masz opcję, że wszystkim dobrze poszło, mi źle poszło i to nie jest usprawiedliwienie.
To nic się zmienia. Po prostu będziesz jeździł do nartach.
Nie zatrzymacie mnie!
I parę osób, które zjeżdżają, patrzą o ciebie, jadą obu ciebie i wie pan, że pan ciebie już nie ma.
Nigdy nie usłyszę waszych słów. Też jeszcze, żeby dla kontekstu, mieliśmy 4 występy, W sensie ja miałem 3, bo na czwartym nie mogłem być i 2 z 3 mi dobrze poszły, tylko 1 zbombiłem. I też to, co chcę powiedzieć na końcu i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, bo to może być bardzo takie już szukanie, jak się mówi, silver lining po polsku, czyli jakieś...
Nie, to jest po angielsku, więc...
To jest takie, że czegoś pozytywnego. Linia? Tak, no szukanie srebrnej linii.
Ale ja nie wiem, co to...
To jest takie powiedzenie, jest... Że jednak coś pozytywnego w tym wszystkim, co... Z...
No?
Tak, to, że a ja na przykład, jak gdybym zobaczył twoją bombę, w sensie, że jest 4 komików i ty wychodzisz i bombisz, to dla mnie by to było ciekawe. Nie? W sensie, że ja tak trochę miałem takie, to jest w sumie ciekawe, że żaden żart mi już nie wchodzi. W sensie, bo to są... 2 pierwsze, później cisza. I później już była taka...
Możliwe, no.
Tak było. Ale jak mówię, ja miałem takie, o wow, w sensie dawno nie czułem takiej ciszy, w sensie, że dawno, i zacząłem się pocić na scenie. Także naprawdę, no wiesz, 3-4 rzeczy z rzędu nie wchodzą i masz takie, już nie wiem, co się dzieje. Próbowałem jakiś crowdwork, zero z crowdworku, nie? Wiesz, crowdwork też nie był najlepszy, też nie będę ukrywał, bo tam się pytam jakiegoś gościa, wiesz, czym się zajmujesz, daję radę. Ja mam takie, o, to w przeciwieństwie do mnie. Jest zero. Jest dalej. Jest tak, okej. Okay. Słuchajcie, jak się nie śmiejecie, to się staje jeszcze bardziej prawdziwe. Dalej nic się nie dzieje. Wiesz, występ się skończył, jak ja po prostu mówię swój klasyczny tekst z każdej firmówki, czyli dobra, chodźmy się najebać. I tutaj były brawa i tak się występ skończył.
A ty byłeś ostatni?
Tak, no.
Ojej.
Nie, byłem drugi, Abelard. Chodźmy się najebać. Resztę występu... Nie, byłem na szczęście ostatni.
Ojej, no to nieźle. Tak, wisienka na torcie taka przybrzmiała, taka spleśniała. No i co? Wyszło szydło. O to mi chodziło przez 45 odcinków, żeby wreszcie powiedział, że jest kijowym komikiem i że powinien zejść ze sceny.
A kiedy ty ostatni
zjechać.
Raz... Tak, dobra, ja stąd zjeżdżam. Kiedy ostatni raz miałeś... Ja mówię o takiej... Nie mówię zły występ. Mówię o bombie. Mówię o takiej bombie, cisza.
Jest to bardzo dziwne.
No?
Nie wiem. Nie pamiętam. Nie wiem, czy była.
I to jest... Nie, no była na pewno.
No nie pamiętam kiedy.
Ale chcesz mi powiedzieć, że nigdy w życiu nie miałeś bomby?
No takiej bomby, jak ty mówisz?
Na pewno miałeś.
No możliwe, ale nie pamiętam. Może z Limem coś kiedyś?
No, ale nawet taki nie mów, stary. Nie miałeś nigdy stand-upu, gdzie ci po prostu nic nie wchodzi? Co ty chcesz teraz powiedzieć ludziom, że nigdy nie zbombiłeś?
Wiesz, ja się przygotowuję, ja jestem trzeźwy.
Ciekawe.
Na tych występach.
Ciekawe.
Wystarczy to? No. To może wystarczy nie pić?
A może wystarczy kłamać? Może to wystarczy.
Kurczę, ale przysięgam ci, stary, no nie pamiętam totalnie, no. Może jakaś... A wiem, o czym mieliśmy kiedyś z Limem taki jeden występ.
Nie. Chcę twój solowy stand-upowy. Bo to zaraz będzie z Limem, mieliśmy taki występ, gdzie Tremiszewski strasznie zbombił. Ja byłem świetny.
To ci muszę powiedzieć jedną rzecz. A propos Lima, to było bardzo śmieszne. Występowaliśmy gdzieś w Poznaniu, w jakimś hotelu, pamiętam, dla jakichś profesorów. To był jakiś zjazd, jakiś naukowy, coś takiego. I my wychodzimy, ja jestem w dresikach, siemonko, siemko, wiesz, jestem niezniszczalny, jestem niezatapialny, jestem w dresie, mogę gadać z każdym, gadam z prezesami firm, z dużymi typami, z różnymi, wchodzę i się nie boję zupełnie, nie? Siemonko, ty, ej ty, tam, siwy, ej co, olo, masz oksy, o coś tam, wiesz, i tak dalej. I jest cisza, więc mówię, dobra, to nie ma co ich tam, zaraz zaczniemy grać skecze i ich rozwalę, a mamy najlepsze, the best of wszystko i tak dalej. No i wchodzimy, pierwszy skecz, cisza, drugi skecz. Cisza, ale jest taka cisza, że oni nie rozumieją, co tu się wydarzyło.
No.
Ktoś kazał im
oglądać. Jakiś błąd? W sensie,
nie,
że...
wygramy swoje. Mm-hmm. Mamy skuteczność 99,5%. No bo mamy najlepsze skecze z całej naszej, powiedzmy, historii. No. No i one działają, wiesz, na filmówkach, w dniach miast, to się tak. Mm-hmm. I to są skecze i trochę czasami wulgarne, i czasami z przekminką, i czasami piosenka jakaś ala Młynarski, ale coś tam, wiesz, bardzo różny taki miks, który działa i jest spoko. Przepraszam. I pamiętam, że po trzecim czy czwartym numerze już po prostu schodzimy w kulisy, co się przebieramy, to musisz się przebrać, to się chichrasz i nie możesz wytrzymać. Już. Co tu się dzieje? A oni? Mam wrażenie, że oni mieli jakąś konferencję naukową na temat, nie wiem, czarnej dziury, czy wiesz, nie wiem, wydobywania, teraz, nie wiem, czegoś tam.
No, a teraz zobaczyli czarną dziurę w rzeczywistości.
Dokładnie. I oni, możliwe, że jedli nawet, wbiegła jakaś ekipa poprzebieranych dorosłych ludzi i coś tam pieprzą i robią, I ci siedzą i są w szoku, no nie? Gdzie są skrzypaczki, gdzie jest harfistka, gdzie jest jakiś wywód naukowy na temat, wiesz, nie wiem, poprawnej polszczyzny, cokolwiek, nie? Coś, co
jakkolwiek nie chce się dowiedzieć, jak się pisze.
No, powiem ci, że, ale wiesz, to byli sami tacy naukowcy, czy jesteś profesorowie, czy ktoś taki. To było tak śmieszne. W pewnym momencie już wiesz, że nie wygrasz, nie? To,
i po prostu wychodzicie dalej.
No, gramy swoje, robimy, mamy tam, wiesz, podpisane umowę na tyle minut, więc musimy to zrobić. To jest prześmieszne, bo nic nie wchodzi. No pamiętam, że to było takie, ale wtedy jesteś w ekipie i się chichrasz i masz luz, nie? W pewnym momencie jest ten taki zimny prysznic i w pewnym momencie nagle robisz, dobra, to nie ma żadnego znaczenia, nie? To właściwie musimy dokończyć, oni się nie będą śmiali, my się świetnie bawimy za kulisą, już zaczynamy sobie podgrywać, wiesz?
No to się mówi, że to jest jeden z podstawowych, mogłem o tym wspominać na podcaście, ale właśnie a propos tego, że jak coś ci nie wychodzi w grupie i coś ci nie wychodzi samemu w sportowej psychologii, to ja znałem gościa, który pomagał e-gamerom, nie? Czyli, że ci, którzy na przykład, dajmy na to, grają w Counter-Strike'a, bardzo często w pokoju, po prostu u siebie, dosłownie w domu, gdzie mają rozłożone, wiesz, kartony pizzy i grają o najwyższe cele. W sensie tak samo dla nich, nie wiem, ten mecz, który grają, jest tak samo ważny jak dla piłkarza Mistrzostwa Świata, które jak przegrywa te Mistrzostwa Świata, no to piłkarz schodzi do szatni, ma swoich kolegów, wiesz, są wszyscy razem, gdzieś to się ma jakieś ujście, ta porażka. A taki gościu, który właśnie przegrywa, nagle mu się po prostu czarny ekran włącza, on zostaje dalej w swoim pokoju, wiesz, ciemno w pokoju, śmierdzi, pewno, wiesz, nie ma...
Potem musisz wziąć broń i wejść do szkoły. Gdzieś się musisz...
I to jest to, co ten psycholog mu mówił. Słuchaj, ty wejdź w rzeczywistość, dobra? Wloguj się do życia. Tak, przestań grać w Counter-Strike'a cały czas. Ty już masz te umiejętności.
A swój tata w szafie broni.
Nie, no ale jest to bardzo, na takim poziomie psychologicznym jest to bardzo ciekawe, nie? W sensie, że po prostu jasne, próbujesz wszystkiego i dostajesz, wiesz, po prostu strzał w tył, oczywiście, wiesz, elektroniczny i później gaśnie ekran i nie ma nikogo, nie ma żadnego.
To jest to, jak schodzisz za kulisy, jeśli jesteś sam i masz, tak. I chciałbyś to komuś powiedzieć. Tak. Ja pamiętam, jak byłem, inna emocja, ale też, że chcesz się podzielić. Jestem w kinie Neptun, którego już nie ma w Gdańsku, ale teraz tam jest jakieś naleśniki są, ale było takie wielkie kino. Kiedyś Leningrad, potem Neptun. I pamiętam, że byłem tam sam w wielkim kinie, dwupiętrowym w ogóle, potężnym, na filmie Czasem słońce, czasem deszcz. I to był taki, i to jest taki bollywoodzki film, gdzie ja nie wiedziałem w ogóle nic o tym, a ja był taki moment, że ja przez wszystkie lata chodziłem, znaczy przez parę lat chodziłem na wszystko. Ja miałem czas, miałem...
Jak ten karnet do kina, taki, że za darmo do kina?
Nie. Ja po prostu chyba tam miałem tak, że jak było coś nowego, to ja na to szedłem. Okay. I miałem taki tam rok czasu, że ja chodziłem na wszystko, byłem w kinie po ileś razy w tygodniu, no nie? Więc a czasami dwa razy dziennie na przykład, jak szedłem, wiesz, no miałem dużo czasu, dużo luzu i byłem sam. Więc mogłem sobie iść. I stary, pamiętam, że po prostu patrzę, jest premiera w kinie Neptun, więc wchodzę na Czasem słońce, czasem deszcz i się okazuje, że to jest Bollywood, ja pierwszy raz widziałem takie rzeczy, bo tam na przykład jak typ gada do drugiego typa, coś tam mówi, albo wchodzi dziewczyna piękna, w ogóle typ jest fioletowy, w takim łososiowym golfie, wiesz, i taki przepiękny zrobiony i coś mówi i nagle patrzy dziwnym wzrokiem i jest piorun na przykład w tle, albo jak wchodzi dziewczyna i staje na schodach w domu, wewnątrz i też ma takie ten, to nagle rozwiewa jej ciuchy wiatr i ona jest taka i włosy, nie?
I jest takie... ten element tańca, nie? W sensie,
tak, że tak, i co jakiś czas oczywiście oni wszyscy tam tańczą, robią coś tam, pojawia się Ferrari, nie ma innych samochodów niż takie rzeczy i tak dalej. No. I ja oglądam ten film i ja jestem sam, a jestem sam w kinie, nie, że mogę z kimś zbić piątkę. I pamiętam jak dzisiaj, że siedzę, oglądam ten film i robię... Chcę się tak z kimś podzielić tą emocją, że co tu się dzieje? Ja nigdy nie wiedziałem wcześniej o czymś takim, wiesz, nie wiedziałem o takich zabiegach w ogóle i o tym, że to kino tak wygląda, nie? Potem się dowiedziałem, że w tych Indiach to ma być bajka i koniec, bo oni mają ten rok na co dzień, więc oni chcą mieć tę bajkę. I to wszyscy są półbogowie w kinie i tak dalej, nie? No więc właśnie.
To jest super ciekawe, nie? Ja pamiętam, jak też byłem w hinduskim kinie, to są dwie rzeczy, które mi bardzo, w sensie oczywiste albo takie ten, to że tak jak naszym wrogiem, w sensie mówię, wrogiem Zachodu, szeroko pojęte, jest zawsze Rosja, nie? W sensie, że Rambo walczy z ruskimi, Rocky walczy z ruskimi, wiesz, no to ten. A u nich, wiesz, kto jest bad guy'em? Pakistan.
Tak, oni się nie lubią od zawsze.
Tak. Ale to jest takie, naprawdę, Pakistan? W sensie, to taki, wiesz, nie wiem, taki trochę randomowy wróg, tak szczerze, jeżeli
znaczy,
mam powiedzieć.
Dla nich to nie jest randomowy,
wiadomo,
tak, tak, tak.
Wiadomo, ale tak, z drugiej strony...
Nie wiesz, nie tak, do tej historii...
Tak, to ci Węgrzy. Tak, o co wam chodzi? A druga rzecz to, że są reklamy w kinie, nie? W sensie w połowie filmu.
Co ty gadasz,
tak? Także idziesz z kino, gdzie ja byłem dwa razy w kinie w Indiach i są po pierwsze kelnerzy, nie? Nie ma tak jak u nas, że idziesz po popcorn, siadasz, to jest popcorn, tylko masz małych, znaczy małych, oni ogólnie są bali, ale że masz kelnerów.
Wiesz, jesteśmy bali, ty.
Kelnerów, którzy zasuwają po całym kinie i ci proponują wszystko. W sensie nie tylko popcorn, ale też właśnie, nie wiem, jakieś tam curry, czy jakieś nany, czy cokolwiek innego i po prostu cały czas ty przychodzi, nie wiem, czasem zagwiżdża, czasem wiesz, ktoś chce kole, ktoś chce kole i ty masz takie, ja tu film oglądam, nie? A ty, czyli nie chcesz? No, okej. Okay.
No, no.
I później jeszcze finalnie jest, że oglądasz i to jest tak, jak w mordę strzelił w połowę. Nie to, że na przykład scena się kończy.
Nie, po prostu w połowie sceny
jest ten, 15 minut, wszyscy idą się wysikać, co zrobić i
to teraz
wracają.
Jest w tym filmie brutalista. Brutalist chyba.
Tak?
Jest przerwa po prostu. To jest 3,5 godziny chyba film i normalnie jest przerwa, tylko ona jest chyba zaplanowana. To nie jest tak, że ucinają dowolnie.
Okay.
A ja kiedyś byłem jeszcze w tych czasów, jak byłem sam w kinie, jak chodziłem dużo i tak dalej, to pamiętam, że wbijam, nie pamiętam, do jakiego kina, ale wpadam taki spóźniony, mega głodny, wpadam i jestem sam. Siedzę i chcę mi się siku i jeść, ale już się film, więc tak spojrzałem, pamiętam, w budkę, bo już się gasiło tak światło i spojrzałem w budkę gościa i tak mówię, także i on do mnie, więc nie zgasło światło, on do mnie, ja pobiegłem, przeleciałem z popcornem po kiblu, siadłem, zgasło światło i wszystko mi się zaczęło.
Fajne.
I kurczę, no. Mam swoje prywatne
tak.
Kino, no nie?
Super,
no,
stary,
mega. No, bardzo to było w porządku. Ja nawet nie wiem, czy to jest według procedury czy regulaminów, ale to jeszcze były te stare kina, więc można było sobie...
Tak, no.
Poszaleć. Dobrze, opowiadaj, co to jest za czapka, mój drogi, bo ja nawet nie wiem, czy skończyliśmy na ten temat. Aha, byłeś chory i się rozchorowałeś i byłeś darty. Jezus Maria. Ja już naprawdę...
Ja ci dam zagadkę z tym przedmiotem związaną. To może poczekaj, pierwszy schowam syrop, żeby nie robić reklamy paracetamolu.
Nie ma czegoś takiego.
Nie było. Ale widzisz, zmyśliłem nazwę. Powiedziałem, że jak podam prawdziwą, to się wkurzysz, a nie chciałem, żeby na naszym ostatnim odcinku, żebyś się wkurzał.
Dobrze, dziękuję
ci tutaj
bardzo.
Mam czapkę Adidasa.
Chociaż to, że reklamujesz rzeczy dookoła, to właśnie. No.
Nie.
To nie ten... Oj.
Tutaj tak pokażę, w sensie, żeby widzowie widzieli, a tutaj tak tobie, żebyś ten. Zagadka jest taka.
Ernaowski?
No, przeczytaj. Możesz zgadnąć, skąd to jest czapka. Tylko musisz to jakby wykminić. Jest to do zrobienia, jest to ciężkie do zrobienia, ale da się.
To jest Ukraina w ogóle, bo to jest żółte i niebieskie.
Super.
I że to, że trzymamy kciuki.
Super.
No, to nie wiem, co
no
dalej.
Jeszcze jest tu parę rzeczy do rozszyfrowania.
No jakaś palma.
Ja ci mogę też powiedzieć, dla podpowiedzi. Gdyby mój dom się palił, to jest pierwsza rzecz, którą wyciągam. Nawet jak Magda jest w środku. Nawet. Tak.
Nie, Magda jest na górze, zamarznięta. Nie róbmy tej całej idei, tej iluzji, że od lat masz żonę, bo nie masz. Mogę zobaczyć, czy tutaj? Może jakieś podpowiedzi? Nie ma. Jednak.
Masz rację, ale jest trop Ukraina,
jest
super. No.
Jakaś wyspa, jakaś taka...
Na co jest napisane? Wyspa też w ogóle świetny trop.
Ernacki.
Tak.
Ski, sky?
Nie.
Ernacki.
No. W sensie masz motyw, że to jest, mogę ci powiedzieć, że to jest hernacki, to jest ukraiński, to jest nazwisko ukraińskie.
Aha, to w ogóle hernacki?
No.
A bo to jest ch, tak?
Tak, no.
Aha, ojej.
Teraz nie wiem, czy to jest ch, czy v. Nie, hernacki, na pewno, poczekaj.
Kurczę, no jakaś wyspa, jakaś tropikalna.
Tropikalna prawie?
Ciepła wyspa,
a
ale nie tropikalna.
A przeciwieństwo?
Podbiegunowa.
Dokładnie tak.
Nie, no co
tak,
ty?
I to jest wernacki, przepraszam, nie hernacki.
I to jest czapka z tej?
Tak.
Z Grenlandii?
Nie.
Z Antarktydy. Z Antarktydy.
Tak, no.
Znalazłeś ją.
Nie tyle, co znalazłem, tylko statek, z którym ja płynąłem rok wcześniej.
Dopiero dopłynął.
Popłynął jeszcze raz i poprosiłem dziewczynę,
no,
która była ze mną,
ty?
Żeby mi kupiła trzy takie czapki. Mam trzy
Czyli
takie
Magdę,
czapki.
Bo to dziewczyna, która była z tobą.
Magda nie
Póki
była ze mną.
Zamarzła.
Nie, 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 ona nie poleciała, ona nie była na Antarktydzie.
Ja mówię o związku.
A, ten już się dawno rozpadł.
Zabarł. Ty, no, no super, to jest, a kiedyś mówiłeś o tej czapce
tak.
chyba.
No, no, ale ja, dobra. Bo historia tej czapki jest taka, że jak ja byłem na Antarktydzie, to Wernacki, przepraszam, nie Hernacki, to powinienem był po prostu wiedzieć.
No bo to V, Wernacki.
Tak,
no.
Ja myślałem, że to jest Wiktor. Takie H po prostu, nie. Ten, no nieistotne.
No nie wiem, myślę, że pan Wernacki by się wkurzył, że nie jest Hernacki.
Ale za to jak ucieszył się pan Hernacki, więc komuś dajesz
kłaść. Niemiecki, Hernacki.
więc ja rok temu byłem na Antarktydzie, o czym opowiadałem wiele razy i po prostu w skrócie tam sprzedają czapki.
Wiem, mówiłeś to w tym sklepiku.
Dokładnie. No. I tak jak zwrócę ci uwagę, no to, że na stacji badawczej ukraińskiej Wernackiego, imienia Wernackiego, w logo mają palmę i sprzedają czapkę z daszkiem.
No tak, mówiłeś tam o logo palmy.
Dokładnie. No. Bo chłopaki po prostu mają poczucie humoru i mi się to na maksa spodobało. Kupiłem tą czapkę rok wcześniej.
I zostawiłeś w samolocie.
I zostawiłem w samolocie i strasznie tego żałowałem. No i teraz poprosiłem właśnie koleżankę, żeby mi kupiła 3 takie czapki i mam 3 takie czapki i chodzę po mieście i się po prostu czuję jak król. Bo dosłownie ten przedmiot był na Antarktydzie i tylko z Antarktydy możesz je... Nie możesz inaczej
nie
tego
zdobyć. Nie mają swojego sklepu na Oxford Street.
Nie ma tego w Decathlonie. Więc to jest mój przedmiot.
Założysz?
Absolutnie, z przyjemnością. Kurde, czuję, jakbym od razu wyzdrowiał.
No kurczę, no. Stary. Od razu widać, że jest no. Wernacki.
Tak.
Ale dobrze, w porządku. Ale Wernacki to jest kto?
Wiesz co, no właśnie tutaj tak sprawdziłem to i mogę przeczytać, żeby nie zakłamać, ale to jest...
Do telefonu pasuje czapka prawie, że...
No kurde, nic nie dzieje się przypadkiem. Wernacki... To był na pewno odkrywca, w sensie...
Teraz wpisujesz, nie szukałeś tego wcale.
Później jeszcze
kłamstwa, zmieniłem. Alkohol, to zniszczyło ten podcast, moi drodzy. To, że założysz czapkę, nie znaczy, że teraz nie widać, jak ci się oczy tam, wiesz, rozbiegane są.
Rosyjski i radziecki mineralog.
Rosyjski i radziecki.
Tak, i geochemik pochodzenia rosyjsko-ukraińskiego. Aha. Uznawany za jednego z twórców geochemii, biogeochemii i radiogeologii. Założyciel Akademii Nauk Ukrainy, obecnie Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, przedstawiciel naukowego nurtu rosyjskiego kosmizmu.
Kiedy żył?
Zmarł w 45, urodził się w 1863.
Trochę żył. Czyli jakie było powstanie w Polsce?
W 45?
63?
Powstanie warszawskie, nie warszawskie, to jest w 44, a w 1863 jest powstanie...
Może je nawet wymyślić, to będzie śmieszniej.
Okay.
No, śmiało. No. Właśnie mówię wam, koniec tego wszystkiego. To jest
taka, już ci mówię.
Jedna z podstawowych dat w historii Polski. Jedna z kolejnych nieudanych powstań, moi drodzy. Podpowiem ci, że już jedno z nich udało.
Już wiem, no. Spokojnie, no.
No?
Lutowe. Dobrze mówię?
Powiedziałeś się no. Tylko jeden... Ale właśnie, i tym sposobem chciałem z tobą pogadać. No. Wiadomo, że styczniowe, moi wiadomo, drodzy, ale wiadomo, no. Wiadomo, że tak, wiadomo. Zmiana czasu, chleb czy sklep? A propos tego, że zmieniłeś miesiąc, ale nie, zmiana czasu, dzisiaj jesteśmy po zmianie czasu.
Najgorszy chleb świata.
No nie?
No, jest fatalny. Powinien być nielegalny.
O kurde, to no. Myślałem, że parę rzeczy typu nazizm i takie rzeczy,
nie.
Ale zmiana czasu.
Nie, stary, gdybym miał... Bo nazizm...
Pięknie.
Bo nazizm...
Fajnie, bo na początku tego odcinka zaczęliśmy mówić, że szatan i już podejrzewam, że mamy fioletowego dolara, a teraz już nazizm wjechał.
Mi po prostu... Zobacz, że... Nazizm nie był dobry. Nie będę mówił, że nazizm był dobry. Albo kontrwagą no na przykład komunizmu. Były jakieś mechanizmy, które wpływały jakby geopolityczne i jakiś taki układ świata musiał mieć, wiesz, jakieś dwa systemy, które się ze sobą wspierają. Nie były dobre, ale po prostu były jakoś wynikiem... A kto kurwa wymyślił przestawienie czasu? Po co to było? Na co? Nikomu niepotrzebne. Nie ma tam żadnej kontrwagi.
Jakiś nazista w Argentynie, jak już się nudził.
Komunistyczny nazista.
Jakiś taki, co miał matkę komunistkę, a ojca nazistę.
Tak,
nie?
No. No bo
i
jest...
z tego powstała zmiana czasu. Ja ci... A od kiedy w ogóle jest zmiana czasu?
No to sprawdzamy to.
No pewnie
od kiedy
tak.
Jest zmiana czasu? W ogóle historia zmiany czasu?
No,
historia pewnie, zmiany tak. czasu.
Możesz już zdjąć czapkę, bo wtedy już nie widać, czy kłamiesz, czy nie. A czy oczy dzisiaj świecą.
Okej. Okay. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona jednorazowo w 1919 roku. Kłamstwo.
Jednorazowo?
Następnie w latach 1946 do 49 oraz 57 do 64, a obecnie trwa nieprzerwanie od 1977 roku. Czyli tak naprawdę to nie jest od zawsze. Czyli były czasy...
Były czasy, gdzie normalnie szedłeś ze słońcem, a oni co chcieli zrobić dłuższy dzień. Albo dłuższą. Co to za manipulacje są w ogóle właściwie?
No bo, jeżeli logicznie o tym myślimy, no to chodziło o to, żeby ludzie więcej korzystali ze słońca.
Albo więcej siedzieli w robocie i więcej pracowali na te wielkie korporacje, które dopiero, wiesz, to jest wszystko spisek.
Farma.
No kurczę.
Mhm. Największy błąd tego jest teraz taki, bo ja rozumiem, jakby argument za tym był taki, że przestawmy zegarki, bo słońce inaczej zachodzi, w sensie ten, i korzystajmy z dnia częściej. Tylko, że nikt już nie wstaje ze słońcem. I prawda jest taka, że większość dnia, kiedy jest słońce, jesteś w pracy. Kurde, myślałem, że jakoś to tak zabrzmi, jakby na ulicy zaczynał.
Ja cały czas jestem, wiesz, ja po prostu trasą lampy. Może po co kombinować?
Tak, no.
Że ja teraz muszę się szybciej budzić, a jesień dłużej pośpię. A może ja zdecyduję, czy ja idę spać, czy nie?
Chociaż to przestawienie czasowe, które teraz mamy, jest to fajne. Gorsze jest ten motyw, że na przykład, wiesz, jest ta zima, się rozpoczyna.
Możesz sobie dłużej pospać, to jest to gorsze.
No nie, ja mówię o tym, że nagle, wiesz, robi się ciemno, wiesz, o 18, masz takie, już jest ciemno o 18 i później, nie, jutro już o 17 jest ciemno. Nie? I masz takie, Jezus Maria, jeszcze mniej słońca. To jest ten najgorszy. Teraz to jest jeszcze okej. Okay. No dzisiaj na przykład tego nie odczułem za bardzo. Ale też dlatego, że mam trochę nieprzespaną noc ogólnie.
No właśnie, to byśmy się przesunęli o 2 godziny w lewo czy w prawo, to żadna różnica.
Żadna różnica. No najlepszy właśnie. Dzień na przestawienie czasu.
Nie, dla mnie to też jest jakiś flet taki.
Jeszcze kończę tutaj. Do 1995 roku czas zimowy był wprowadzany w ostatnią niedzielę września, a czas letni w ostatnią niedzielę marca. A teraz jest ostatnia niedziela marca.
Czyli... Była.
Aha. Teraz no tak, jest, tak, no. tak, no.
Dzisiaj tak, ale była, no.
Tak czy inaczej, zdecydowanie flep.
I nie wiem, czy można coś z tym zrobić, czy nie.
Powiem ci stary, że gdyby był kandydat na prezydenta, który by mi powiedział, słuchaj, ja zmienię przestawienie czasu.
To od razu ma głosy.
Mam takie, nie obchodzi mnie ta swastyka.
już to przerobiliśmy.
Tak, rozumiem, że
prędzej czy później odejdziesz, a zmiana czasu nigdy.
Tak.
Dobra, no to ja mam jeszcze, o tym chciałeś też pogadać, a ja myślę, że jesteśmy już po jednym z ostatnich, którzy o tym gadają, bo chyba już to wszystko było, było powiedziane 1000 razy, ale
no.
Serial Dojrzewanie. Dobra, no i mamy omówiony.
No, dobra, więc farby, flep czy sklep.
Ale to jest w ogóle ciekawe. No to jest zarobiste. Olej do dojrzewanie. Wszyscy już powiedzieli, że super. No i farby, stary.
Nie. Poczekaj, zatrzymajmy się na dojrzewaniu. Czy to jest najlepsza rzecz, jaka w życiu powstała?
Nie, chyba nie. Ale chyba najlepsza to nie. Ale na pewno jest bardzo mocna. W ogóle super, że ja się dowiedziałem z 3 innych źródeł o tym.
Tak,
że ty się do mnie odezwałeś?
No.
Mój tata w ogóle się do mnie odezwał i ktoś jeszcze, nie pamiętam, ale tak zupełnie z 3 różnych maniek, jak to się mówi, dostałem taką wiadomość. Mówię, kurczę, co to jest w ogóle, nie? I właściwie wtedy na drugi dzień zaraz siadłem do tego i zacząłem sobie oglądać.
Ja to zobaczyłem, nikt mi tego nie polecał, po prostu na Netflixie, wiesz, Magda wrzuciła i byłem pochłonięty. W sensie ja nie miałem pojęcia, co oglądam, to też jest bardzo fajnie, jak coś puszczasz i nie było żadnego polecenia.
Bo ludzi się nastawia, tak. Szczególnie jak już wszyscy wiedzą, że coś jest wielkie. Mówiłem ci już kiedyś, że miałem tak trochę, nie chcę porównywać tych dwóch produkcji, ale wszyscy mówili, że killer, ten film. Tak, mówiłem tak, ci tak, już tak, kiedyś tak, to, tak, że no. Miałem takie, okej.
Okay. I później tak, zawód, tak. No.
No ale dobra, no w kwestii tego
ja kilka rzeczy, które mnie absolutnie tam zachwyciły. Wiadomo, że jakby sposób nagrania tego i nie będziemy spoilerowali, ale też jest to ciekawe.
To możemy powiedzieć, no jednego ujęcia wszyscy o tym mówią.
No tak, tylko że nie wiem, czy to jest spoiler, że... To jest...
Zatkajcie uszy w razie czego, chociaż pewnie już wszyscy i tak to widzieli już.
Chodzi o to, że serial, w którym tak naprawdę trochę od początku wiesz, co się wydarzy.
A tak,
nie
no.
W sensie, że tam nie ma... Nie, to, nie...
to nie jest detektywistyczna, kryminalna rozkminka.
Dokładnie.
No.
I co więcej...
Nie o to chodzi tam.
Zupełnie nie o to chodzi. I na przykład spotkałem się z jakimś tam komentarzem w internecie, że wiesz, nie było intrygi. I ja mam takie, nie no właśnie, to było wspaniałe. Tak. W sensie, że ilość napięcia, ile możesz wzbudzić w historii, którą tak naprawdę jest opowiedziana od razu, nie? W sensie tam nie ma...
Tam jest moment, w którym się zastanawiasz, co tam w tej rodzinie się wydarzyło, co tam, jak to się to potoczyło i tak dalej.
I zwłaszcza przy tym pierwszym odcinku, my przyzwyczajeni do oglądania filmów mamy takie poczucie, że nie, na pewno kosmici zjechali na Ziemię, nie? A tu masz, jest raczej wszystkie dowody...
Tak. Im bardziej to szło w normalność, tym było bardziej przerażające.
Tak. No. I znowu, tu już jakby spoiler, ale mam wrażenie, że przynajmniej...
No, jakbyście tego nie widzieli jeszcze, to bardzo wam polecamy i przez najbliższe, nie wiem, może minutę, dwie sobie to przerzućcie dalej. Jak będę robił tak, to znaczy, że skończyliśmy już o tym gadać.
Super.
Chociaż na Spotify'u to będzie gorzej. No. Jak robię bling, bling, ale to też nic wam nie da, więc trudno. Wy na Spotify'u, no sorry.
Po prostu wyłączcie.
To i tak jest. Będziemy mieli krótszy ostatni odcinek.
Że ten moment, w którym są dwa takie odcinki, że nagle jest taki zwrot akcji, nie? W sensie, że trochę, tak jak mówisz, no jako widz trochę liczysz na to, że to nie jest do końca tak, jak po prostu będzie zaprezentowane, no bo w filmach nigdy gościu pierwszy podejrzany nie staje się mordercą, nie? Tylko wiemy, że to jest jakby po nici do kłębka. Ale jak są w tym pokoju, jest ten ojciec, prawnik i policjant i nagle dochodzi do tego momentu, że tam policjant mówi, mamy nagranie z kamer, nie? I prawnik mówi, może byśmy chwilę odpoczęli, a ojciec ma takie, nie, mój syn jest niewinny. I ty, jak ja już mam takie, o, zła decyzja. Aha. W sensie, że już zaczynam czuć jakby wagę tej decyzji, co oczywiście rozumiem, że też by nic nie zmieniło, gdyby widzieli sobie 5 minut, ale czuję, że tu się zaraz ta siekiera padnie, a czekasz na to, ponieważ to jest na jednym ujęciu, więc już 50 minut masz takiego oddechu, wiesz, kurczę, już, a tu nagle, wiesz, okej, czyli mają nagranie i na nagraniu wszystko będzie i to spada. Tak samo na przykład z tą panią psycholog w trzecim odcinku, tak, gdzie on nagle ma ten taki wybuch agresji i ty widzisz, jakby on zrobił to i to jest to i ona, wiesz, nagle, chociaż bardzo chce mu wierzyć, to jednak dochodzi do konkluzji, wiesz, z kontekstu, o którym ona mówi, że już na 6 spotkaniu i że tu jest ten motyw przełamania. I to jest mały moment, nie? W sensie, że to nie jest tak, że on w tym momencie, nie wiem, wypierdziela przez okno albo, że wiesz, robi, tylko jest po prostu ten moment tej mikroagresji i wie, że to jest, wiesz, to jest to, czego szukaliśmy i fakt, jak ten odcinek się kończy, czyli że ta kamera, w ogóle tak wspaniały sposób poruszania, gdzie nie tylko jest ta kamera na, przede wszystkim nie na osobach, które mówią, tylko te, na które reagują, nie? Czyli jakby, wiesz, to ci pokazuje, co jest tak naprawdę ważne, nie do końca co pani psycholog teraz czuje, tylko tak, właśnie tak, jak tak, ten tak, się tak, teraz tak. zachowuje, albo na odwrót. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak ten odcinek się kończy, czyli że ona wstaje, wychodzi z pokoju, a kamera zostaje. Tak, nie? I tak, po prostu tak. masz ten pusty pokój, który jest przepełniony.
Co się tam wydarzyło, no właśnie.
Ilość takich małych smaczków i sposobu nakręcania, tego, no dla mnie niesamowite i wspaniałe. Jedną ciekawostkę ci też sprzedam na temat tego serialu. Ten dzieciak, który gra główną rolę, pierwszy raz kiedykolwiek przed kamerą.
Słyszałem, tak, no.
Przecież to będzie, to jest gwiazda. Ten chłopak, gwiazda.
Albo zapije się za miesiąc i koniec. Ale dobrą albo robotę zrobił.
Albo się zabił. bo stary, ja mówię, że...
Z nim gadają.
Tak.
Chyba mnie najbardziej rozwaliła ta ostatnia rzecz, ostatni odcinek, ale to jest też z perspektywy takiego po prostu dorosłego typa, co ma dzieci. Co widzisz obraz tej rodziny, widzisz tego ojca na końcu i jesteś taki, z tym zostajesz i mówisz, no dobra, to wychowuj dalej, nie?
Tak.
Tam powodzenia. I masz taki,
Tak.
Tam, jest takie spostrzeżenie, czy tam, czy po prostu w tych już wszystkich interpretacjach, tam, ale też czujesz coś takiego, że jak ty byłeś, byliśmy mali, to jak byłeś w pokoju u siebie, to byłeś bezpiecznym typem, nie? Tak. Mogłeś czasem, no ty może już bardziej, bo ty jesteś 10 lat młodszy, ale jak ja byłem w takim wieku, jak miałem 12-13 lat, to nie było starej opcji internetu, jakby nie, było, nie było, nie łączyłem się ze światem. Jak ja miałem tam 17, to mieliśmy DC++, taką osiedlową sieć jakąś, nie? Że mogłeś coś zgrać, ale jak ja miałem tam z 13 lat, stary, to wszystko się rozgrywało w szkole, na podwórku, a w pokoju byłem z książką, nie wiem, może film leciał jakiś czasem, miałem zabawki, byłem super bezpieczny. A teraz za ścianą w twoim domu, w pokoju, może się dziać wszystko, nie? Tam, tak, w tym pudełeczku. I po prostu to jest tak przerażające, że...
Ciekawe, nie pomyślałem o tym. Ja nigdy nie miałem komputera w pokoju. To też jest, nie wiem, czy w sensie u nas komputer był w salonie, w sensie, że był jakby w pokoju, gdzie każdy korzysta z komputera, nie? I w sumie teraz, jak sobie zdaję z tego sprawę, to nie pamiętam, kiedy dostałem laptopa. W sensie, ale nie przypominam sobie, żebym w pokoju siedział na komputerze ani na telefonie, ale ja, wydaje mi się, że byłem tym granicznym pokoleniem. Ale zakładam, że na przykład twoje córki, no to będą miały komputer w pokoju, nie? W sensie, no czy to jest...
To się okazuje, że te komputery są mało potrzebne. Ten telefon to jest coś takiego, co się wszystko rozgrywa, nie? Tak, tak naprawdę, jak nie robisz czegoś specjalistycznego na kompie, to właściwie po co ci komp?
Tak, no w zasadzie, nie?
To już jest niepotrzebne. Słuchasz muzy, czytasz, słuchasz, przeglądasz internet, wszystko robisz w tym pudełeczku telefonicznym, nie? I...
Ale jest, zgadzam się z tobą w pełni, że jest to przerażające, nie? Bo to jest taki...
Wszystko jest, ona jest tutaj, nie? Ona jest tutaj.
Tak.
Wszystko jest dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Podgadasz, nie ma tam się, nic nie dzieje, tam nikt nic nie krzyczy, tam nikt nie płacze, tam się nikt nie kłóci, tak? To wszystko się dzieje w ciszy. Tam się rozgrywają dramaty na grupach o Belgii. Widziałeś tam, co było, jak ten chłopak zaczął tłumaczyć temu policjantowi.
Tak, że tam serduszka i kolory i tak dalej,
tak,
nie?
Że masz takie wow, nie? Co, inaczej, że to nie jest tak, że ty tego nie wiesz na razie, nie? Ale to się wszystko zmienia, cały czas się przesuwa. Musisz być trochę na bieżąco, to zawsze było kluczowe, nie? Żeby być na bieżąco z dzieckiem. Ale wystarczy, zobacz, ten typ nie był złym typem, nie? To nie była rodzina patologiczna, to właśnie o to chodzi.
Tak.
Ach, dobra, bo chyba zaczynamy za bardzo tak opowiadać. W ogóle, wiecie, co jest w ogóle zarąbiste jeszcze w tym serialu? No. To jest też zarąbiste, że bardzo dużo ludzi o tym mówi i na chwilę wrócił ten moment, że możemy sobie pogadać o czymś, co widzieliśmy.
Tak, no.
Że bardzo dawno nie było takiego czegoś, że wszyscy coś widzieli.
Zgodni.
Tak.
Mhm.
A, znaczy nawet nie, że zgodni w odbiorze, bo ktoś może mieć swoje odczucia, ale chodzi mi o to, że wszyscy to widzieli. Albo zdecydowana większość, nawet spoza, nie wiem, naszych baniek, naszej bańki, to wiesz, dużo widzę opisów, dużo widzę dyskusji, dużo jest poruszenie, że wreszcie powstało coś, o czym gada świat, albo przynajmniej...
Czy to przeszło tak naprawdę na cały świat? W sensie, że świat, bo porównujesz to...
No ten, mówię o tym przynajmniej, o, nie wiem, Europa, ten świat zachodni, u nas to się zrobiło takie zamieszanie, z tego co wiem.
Bo w sensie, znowu, ja nie wiem, czy porównujesz to, bo wiem, że były też te klasyfikacje takie, że cały świat Harry'ego Pottera oglądał, no albo przykład, cały świat Gry o Tron, ale to chyba nie jest ten poziom.
Nie, to może nie chodzi bardziej o to, że wreszcie jest, tak jak się kiedyś mówiło, wiesz, w 99, jak powstała właśnie, nie wiem, Matrix powstał, albo nie wiem, Zielona Mila gdzieś w tym czasie czy coś, to wszyscy widzieli ten film.
Okay.
Jest rozmowa o tym, a nie, że widziałeś? Nie widziałem. I Janusz ma taki bit gdzieś tam, Pietruszka właściwie o tym opowiada, że teraz chcesz pogadać o filmach, nie? I co wymieniasz tytuł, to ktoś... To jest taka, kurde, masakra. Mhm. Więc...
Ja jeszcze jeden wątek do tego dodam, bo jak ja to oglądałem, to sobie zdałem sprawę, że ten master shot, nie, czyli... Ten,
a, to też chciałem jeszcze wrócić tego.
Że to jest bardzo często wykorzystywane właśnie w... Przede wszystkim w horrorach, nie? W sensie ja mam skojarzenie, że pamiętam, że kiedyś oglądałem w ogóle wspaniały horror. Ja bardzo nie lubię się bać, ale tutaj robiłem wyjątek, Dom na wzgórzu, też jest na Netflixie. I tam też jest pewna scena, która nie może 40-50 minut jak tutaj, ale z 20 parę. I masz po prostu to napięcie zbudowane tym, że ten przysłowiowy kot nie wyskakuje z szafki, nie? I po prostu bohaterowie gadają i ty widzisz, że coś tam w tle się poruszyło, ale nie ma jeszcze tego, wiesz, i po prostu czekasz i czekasz, żeby to wybuchło i w kontekście horroru, no to napięcie jest bardzo przejmujące. Ale sobie pomyślałem o tym i to chyba znowu bardzo znany taki ogólnie fakt, że od komedii do horroru jest bardzo blisko, nie? Bo to jest tak naprawdę na tym samym mechanizmie, czyli budowania napięcia i później rozluźniania albo wyskakującym kotem, albo po prostu żartem i zmianą tematu i jakimś skojarzeniem czy cokolwiek. Więc na przykład stworzenie jakiejś komedii na MasterShocie uważam, że było bardzo ciekawym eksperymentem. Bardzo chętnie bym chciał coś takiego zobaczyć. Mm. Nie wiem, czy... Wiesz, czy dałoby się napisać scenariusz, znaczy musiałbyś ewidentnie pod to robić, ale...
Znaczy to jest jakiś rodzaj sztuki teatralnej, nie? To się dzieje tu i teraz, w tym momencie. Zobacz, to jest tak, że to jest coś, co mnie odrobinę w tym... Z dwa razy miałem taki moment, czy trzy może nawet, w tym serialu. I to pewnie bardziej w pierwszym, drugim odcinku, jak jeszcze to było nowe dla mnie, tam jakby... To było już poruszające i byłem w to wciągnięty, ale z dwa momenty, w którym gdzie wypadłem z tego oglądania wstrząsającego, to były takie momenty, że myślę, że to jest taki trochę takie ustawione, że
no tak.
Oni idą, to my pójdziemy zaraz tu, żebyście wy mogli wyjść tu. Nie?
Tak.
Że i to...
Nie podobało ci się?
to był ładny zabieg, w sensie, no. To, poza tym, no, taki, tak musiało to już zostać zrobione, że chcemy prowadzić tę historię jeden do jednego tu i teraz, że to trwa tę godzinę właśnie. Tak. Ale miałem pewien taki moment, że mnie to wybijało, że mówię, dobra, możecie to, jakby nie udawajmy, że teraz coś tam załatwić, bo musicie przejść tamtędy, wiesz, jakby...
O, ciekawe, bo takie, mi się to bardzo podobało, bo ja miałem takie, że doceniam wręcz taki taniec, który się tu odbywa.
No właśnie, a mnie ten taniec dwa razy mi zabrał realizm jakoś taki, że, że wiem, że wyjdziecie teraz tu, żeby tamten przeszedł tamtędy i to jest takie...
Ciekawe.
Ale to, co mówię, taki, wiesz, przy tej sile tego, co tam było w tej fabule, przy tym w ogóle ułożeniu tego wszystkiego i tak dalej, to były jakieś dwa nic nieznaczące momenty, w których ja się nagle wybiłem i wyszedłem z tej historii, nie? Ale to jest pierdoła.
Ja też, ty powiedziałeś, że to jest tak jak w teatrze, nie? Ale że w teatrze właśnie to jest ta różnica, że masz tak naprawdę jedną kamerę, nie? Wszyscy oglądamy po prostu na głównym planie i tu się dzieją rzeczy, a mi się wydaje, że zrobienie komedii, która może operować właśnie... Nie wiem, czy kurde, tak jak mówi, że idziemy za kimś i później przychodzimy. Może rzeczywiście to by było za dużo, ale wiesz, w pokoju, gdzie się różne rzeczy dzieją i to wszystko, mi się wydaje, że to by było jednak super zabieg, żeby jakimś serialu spróbować 20-minutową scenę komediową skleić w ten sposób, nie?
Ciekawe.
Poza tym też możesz dużo żartów robić za pomocą kamery. Pamiętam, że kiedyś na ten taki esej o The Office oglądałem. Gdzie właśnie też było bardzo fajnie pokazane, jak kamera czasem staje się żartem, nie? Czyli, że przykładowo to jest jeden z takich, że jest Field, czyli ten chyba duży, i on coś tam, wszyscy mówią, że on śmierdzi, jest kamera na nim, jak on w pokoju opowiada, i on mówi, że wcale nie śmierdzi, i później kamera się wycofuje, okazuje się, że kamera nie jest w pokoju, nie? Tylko tak, jakby, bo tak, tak śmierdzi, że nawet nie chcemy być z nim w środku, nie? Gdzie też masz takie, kurde, tą kamerę naprawdę można wykorzystywać, żeby podbijać rzeczy.
To jest trochę właśnie, to jest... Kolejne z narzędzi, którymi opowiadasz tę historię, nie? Nie bez kozery to jest tu i tu. I dlaczego nie wykorzystać tej formy, tego narzędzia właśnie, żeby to zrobić po prostu. O maksa.
To machamy, robimy dźwięk?
Nie, ja chciałem... tak. Dobra, możecie już spoko oglądać dalej.
Więc umarł.
Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo zrobiłem sobie taki coś na palcu, bo sobie przypomniałem, jak gadaliśmy. No. Zupełnie nie związana z tym rzecz, chociaż możemy to powiązać z Wielką Brytanią, która jest w produkcji, jest ten serial, ale chciałem powiedzieć, że będę w Wielkiej Brytanii.
O, super.
Na występach.
Kiedy?
11, 12, 13, z tego co pamiętam.
Kwietnia.
Tak, 11, czyli właściwie za niecałe dwa tygodnie.
O, ciekawe. A poczekaj, bo ja... No. Kiedy?
11, 12 i 13 kwietnia będziemy w Manchesterze. Tam są chyba bilety, już właściwie nie ma. W Cambridge 12 i 13 w Londynie. I chyba tam jeszcze można spokojnie ten...
Albo, jeżeli chcecie, to ja będę 11 w Glasgow, 12 w Edynburgu i 13 w Newcastle.
Czyli w Szkocji.
Tak, no.
No i kurczę, no. A i szkoda, że tak jednak tak daleko to się nie spotkamy. Ale możemy sobie...
A co robisz ten tydzień przed?
Żyję w domu. W sensie nawet nie w domu, tylko jestem gdzieś...
Bo my robimy, może to was zainteresuje, Wał Hadriana.
A wiem, mówimy o tym już trzeci odcinek.
Okej, no po prostu jeszcze tylko się nie wydarzyło.
Mówię. A jak to mecz? Masz już na bilety na mecz? Masz.
Nie, mam i zrezygnowałem. No, to się wydarzyło. Mam i zrezygnowałem. Generalnie, stary, sprawdzałem wszystkie loty i tak dalej i byłoby to karkołomne zadanie, w sensie, bo ja bym musiał lecieć właśnie z Newcastle w czwartek, później wracać do Glasgow w piątek. Wszystkie loty są takie, że musiałbym mieć przynajmniej 2-3 przesiadki. Jakby musiałbym zrezygnować z tego wału. Uznałem, że Chelsea, to też ciekawostka, finał tej Pucharu Konferencji będzie w Białymstoku i Chelsea dojdzie do finału i tak zobaczę Chelsea w Polsce. I też jest szansa, że wtedy, zareagowałeś bardzo dużym smutkiem i ciszą, co dodatkowo powoduje, że zaczynam wątpić w własną decyzję, ale taką decyzję podjąłem i musisz jej trzymać.
Zdrowie. No po chyba linii lotniczym, a przede wszystkim UEFA, która zamieniła terminy.
Więc też się dowiedziałem, że w ogóle kibiców Chelsea nie będą wpuszczali, nie? Na Warszawę.
O, to nawet byś nie wszedł.
Kurde, ja miałem taki pomysł, to co ci mówiłem, nie? Żeby wziąć koszulkę Legii i napisać z tyłu Chelsea, albo wiesz, zrobić taką pół na pół.
Pobiliby cię i jedni, i drudzy.
Dokładnie tak. Żeby mieć wrogów z każdej strony.
No. No dobrze, to tylko tak chciałem powiedzieć. Jakbyście chcieli, jesteście gdzieś w okolicy, to albo w Szkocji na Piotrkę, albo w Anglii na mnie. Serdecznie zapraszamy. Cóż jeszcze mamy w tym odcinku? Chciałem...
Masz coś?
Mam. Mam jeszcze jedną rzecz. A propos chlepi przez sklep.
No.
Blogerzy kulinarni.
Ciekawe, fajne. Bo rozumiem dwie strony. Bo jest to, powiem ci tak, lubię oglądać jedzenie. Lubię oglądać jedzenie. Na przykład w koreańskiej filmografii bardzo, jakby na przykład jak oglądasz ten Squid Games, bardzo dużo scen przy jedzeniu. Uważam, że to jest bardzo trafny
lubisz
sposób.
Oglądać jedzenie, jak ktoś je?
Tak. W sensie, że lubię na przykład w filmie, zwłaszcza egzotycznym, że pokazują jedzenie. Uważam, że to, jak ludzie jedzą na świecie, się różni, jest ciekawe, można tak po prostu poobserwować, jeżeli to jest okryte
większość
fabułą.
Większość robi tak. I to jest na każdym półkuli chyba.
Co ty jadłeś teraz?
Nie wiem, coś gorącego i za szybko, bo muszę się, bo wszyscy gdzieś pędzą.
To był ryż.
Ale to jest makaron trochę, tak, wiesz, to różnie można.
No nie, no ale w sensie... Beka beką, ale ludzie jedzą zupełnie inaczej w różnych częściach świata. Niektórzy jedzą rękoma, niektórzy łyżką, niektórzy pałeczkami, niektórzy widelcem.
Zmieniłeś już wszystkie te sposoby, no?
No nie, no jeszcze są ludzie, którzy nie mają...
Stopami. No
są ludzie, którzy siorbią, są ludzie, którzy, wiesz, wylewają sobie do oczu.
No dobrze, dobrze. W ogóle, to jest pytanie. Oglądanie jedzenia, sklep czy sklep? Dla ciebie sklep.
Znaczy ja powiedziałem, oglądanie jedzenia mi się podoba, jeżeli jest okryte fabułą. Nie? Sam blog kulinarny, no też dodam, że moja najważniejsza rzecz, albo jakiś jakby twór, który dla mnie jest najistotniejszy na świecie, no to jest Anthony Bourdain i jego wszystkie jakby vlogi, które są w sumie kulinarne, nie? W sensie finalnie ja bym powiedział, że są podróżnicze i są bardziej o ludziach niż o jedzeniu, ale tam na przykład sposób pokazywania jedzenia jest znakomity.
Więc... No dobra, a takie bardziej typu, wiesz, recenzje jedzenia, typu wchodzimy tutaj, jemy to i tamto i powiem ci takie...
No gdzieś chyba jak był z nami ten Koper, to chyba nawet o tym wspomnieliśmy, nie? Że ciekawe jest to, że już te recenzje jedzenia nie są tak ważne, no bo Google to wypchał. Nie? W sensie wchodzisz, kurde, na Google'a, sprawdzasz, że coś ma 500 opinii i 4,5 i to jest dużo więcej warte, albo dużo więcej mi mówi niż
jeden typ, który
zachwycił się zapachem.
Albo stwierdził, że to jest ohyda ta pizza, no
tak.
Nie?
No więc opinie Google'a chyba wyparły te wszystkie teraz, wyparły recenzentów, nie?
A tak samo myślisz o na przykład o tym? O właśnie o recenzjach filmowych?
Ciekawe. Nie zawsze. Lubię czasem obejrzeć sobie. Jeżeli jest dobry recenzent, który potrafi mi zwrócić uwagę na coś, ja niekoniecznie muszę znać jego opinię. W sensie, wiadomo, może będzie, w sensie ciężko jest ją ukryć, ale jeżeli on mi na przykład pokaże jakąś ciekawostkę na ten temat, jak na przykład zacząłem czytać o tym aktorze, który pierwszy raz był przed kamerą, to miałem takie, to bardzo w ogóle ciekawe, że nie wiedziałbym tego od Google'a. Nie, to musiałby recenzent po prostu zrobić trochę researchu.
A tak się zastanawiam po prostu, bo jeżeli trafisz na kogoś takiego, który ci mówi o jedzeniu, czy o wiesz, o nie wiem, o filmach, tak w twój gust trafia, czyli o, to jest też moja ulubiona knajpa, pokaż co masz dalej. O, lubisz ten napój, ja też lubię ten napój. O, super, jakby mamy ten sam klimat i pijemy to samo piwo, nie wiem, czy coś takiego. To wtedy myślę, że łatwiej mi się, wiesz, nim pokierować. Jak on mówi, że to jest najlepsza pizza, obaj lubimy taką i taką, no to jest szansa, że spoko, nie? Ale jak ci nie pasi, nie wchodzi, no to czy on lubi takiego, to jest chociaż...
Czy lubi takie same filmy, jak ty, jak nie lubi takiej samej pizzy, tak?
nie łączy ich zaraz. Nie łączy ich zaraz, chociaż wiesz, bo żeby się trafiło, że mamy, wow, jesteśmy bliźniakami, wiesz.
A masz kogoś takiego w swoim życiu, w sensie albo osobiście, albo po prostu właśnie wirtualnie? Że jest jakiś człowiek, który jak coś poleci, albo...
No wiesz, no jak mi moja żona poleca jedzenie, gdzieś tam jest na przykład i potem mówi, słuchajcie, jak będziesz w trasie, to sobie zajdź. No tak trafiłem do Bibendy na przykład w Warszawie, która jest po prostu... sztosem. Tam bardzo lubię jeść i tam są bardzo różne rzeczy do jedzenia. Takie nieoczywiste połączenia i to jest super, nie? I to moja żona mi powiedziała, że słuchaj, pójdziemy tam, zobaczysz, super. No dobra, to chodźmy. Wow, wszystko było ekstra i potem jak pojechaliśmy w trasę i byłem z chłopakami, no to też sztosik, nie? Więc...
Ale Bibenda, o ile dobrze pamiętam, to jest już teraz sieciówka, czy nie? W sensie to jest
nie,
tylko...
Nie,
myślę, że jest ich kilka, ale to nie, to nie. Tylko świadectwo tego, że to dobra knajpa.
Ale też nie wiem tego, bo znam tylko te w Warszawie.
Okej, no.
Na przykład, to jest taki przykład tylko, nie? Że tak by się skojarzyło.
A znowu trochę delikatnie zmieniając temat, ale nie zadam ci tego pytania, ale jak głosujesz, to głosujesz na podstawie własnych informacji, które zebrałeś, czy że na przykład jest osoba, której ufasz, która mówi ci, zagłosuj na tego i ty masz, dobra, jemu ufam, na niego głosuję.
W kwestii wyborów czy coś?
Tak, politycznych, no.
Wiesz co, no, na pewno jest zawężone to przez jakiś tam światopogląd, jaki mam, więc to część odpada. Tak. A po tym, co dalej, no to próbuję sobie jakoś tam dotrzeć dalej, nie? Kurczę, no... Myślę, że mógłbym robić więcej w tej kwestii, no bo to też nie jest tak, że ja prześwietlam każdego z kandydatów, nawet jakieś listy, jak tam, wiesz, jest, wybory są parlamentarne czy coś takiego. Coś kojarzę, coś wiem, coś słyszałem, słucham sobie różnych rzeczy i tam też jest to... Tylko to nie jest tak, że przychodzi do mnie, wiesz, pan Marek i mówi tutaj, nie? Znaczy to sam robię, tylko że myślę, że mógłbym pogłębić sobie czasem research jeszcze bardziej. Mhm. Żeby to nie było tylko takie zupełnie w ciemno rzucone, nie?
Jest to ciekawe, bo ja trochę w drugą stronę idę. W sensie, wiesz, mam takie, że już mi się tak nie chce tego śledzić, że ja po prostu znajdę sobie osobę, której ufam, zapytam się, na kogo ty głosujesz i zagłosuję na tą samą osobę. I na przykład dla mnie ta osoba o tym nie wie, nie? Ale to jest na przykład ten Okraszewski, czyli ten typ, który prowadzi dział zagraniczny. No. Słucham jego podcastu, widać, że gościu ma taką wiedzę i też taki jakby makro sposób patrzenia na świat, że mam takie poczucie, że jak on powie, że będzie głosował. No takie te... Jestem w stanie tobie zaufać.
Na kogo będzie głosował?
Szczerze? Nie wiem. Nie.
To jakby, jak ty wiesz?
Bo znam go osobiście też. Zadzwonię do niego i się spytam. więc to będzie realnie. A jeżeli powie publicznie, to zrobię to publicznie. Też nie chcę na nim jakoś dużo teraz ciężaru dawać, że to twój głos zmieni świat, ale no to jest taki człowiek, który właśnie ma ten światopogląd ogólny, na którym mi zależy i kiedyś tak robiłem ze swoim ojcem. W sensie, że po prostu pytałem się jego...
Na niego.
Tak, no. że pytałem się jego, na kogo on głosuje i robiłem to samo, nie? Tylko, no już teraz trochę mam tak, że on już ekstremalnie wszedł w jeden obóz i mam takie, to już za dużo, już nie mogę. No.
Rozumiem. A to jest tak,
czyli o jedzeniu...
rodzaj kulinarnych blogerów, tak? Co ci wypichcą na najbliższych parę lat.
Wracamy po cięciu. Nie wiemy, gdzie było, ale wiemy, że
była
chcieliśmy wyciąć.
Było pół dnia i to jest bez sensu, moi drodzy, żeby to ciągnąć. Naprawdę to jest bez sensu, żeby to ciągnąć, więc powiem wam teraz szczerze. To był Prima Prylina. Wracamy, tak kochani, za tydzień znowu.
Za tydzień
oczywiście.
Znowu to samo, niepotrzebnie płakałeś.
Tak, tak niepotrzebnie ktoś się zrzucił z okna. No moi drodzy, tego nie cofniemy, ale możemy się spotkać za tydzień znowu.
Ale to też był fajny żart. Jak ten typ tam leciał z tego okna.
Jeżeli ktoś skoczył z okna, no. Bo to był ostatni odcinek, to może warto, że już go nie ma. Kurczę, to nie są to powody.
Jeżeli tak było, to jest ostatni odcinek. Bo to nam wyjdzie bardzo
pewno.
Głupio. Tak,
to jest dla niektórych możliwe, że to był ostatni odcinek, chyba, ale my ciągniemy to dalej, moi drodzy.
Tak jest. Uznaliśmy, że to jest bardzo fajny żart i mieliśmy takie minutę przed to, co robimy, że ostatni. Oczywiście.
To pewnie, że tak.
I tyle wystarczyło.
Kłótnie, niesnaski, alkohol nas nie zniszczy i będziemy opowiadać wam te pierdafony jeszcze długo.
Tak naprawdę będziemy robili to w nieskończoność.
Albo przynajmniej jeszcze dwa odcinki.
No, bo przynajmniej dwa. No.
Do zobaczenia wszystkim. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Tak? I co? Mam nadzieję, że wasze żarty były równie udane. I że ktoś też gdzieś coś się zrobił przez wasze żarty.
Widzimy się za tydzień.
Albo i nie, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Możliwe, że...